Studio Polityka.
Dzień dobry. Komisja Europejska opublikowała kolejny raport, w którym atakuje Polskę. Zarzuty stają się coraz bardziej absurdalne i bezczelne, bo jak można zarzucić naszemu krajowi niewystarczającą pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy? Niemcy zaczynają lawirować w sprawie sankcji na terrorystyczną Rosję, a w Gdańsku mamy kolejne kwiatki. I o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Jarosław Popek.
Pikubiak, zapraszamy.
Studio Polityka.
Witam naszych stałych kontaktorów. Andrzej Potocki, Tygodnik Sieci, portal polityce.pl.
Witam serdecznie.
Marek również. Formela, Gazeta Gdańska, portal wybrzeże24.pl.
Dzień dobry.
Studio Polityka.
Mam nadzieję, że zabierzecie ludziom 500+, powiedział do Donalda Tuska członek Platformy Obywatelskiej Dariusz Szczotkowski. Podkreślił on, że za rządów lidera Platformy nic nie dopłacał, ale dawaliśmy sobie radę i super.
Panie premierze, ja pobieram 500+, pobieram naluk plus, mój tata pobiera 14 emeryturę. Ja się nie boję tego, że Platforma to zabierze. Ja mam nadzieję, że to zabierzecie. Panie premierze, ja mam pytanie jako członek partii. Kiedy przestaniemy z komunistami licytować na socjalizm i na to, co będziemy więcej dokładać, dopłacać, finansować i tak dalej? Ponieważ ja pamiętam pana rządy i wtedy nic nie dopłacaliście, ale dawaliśmy sobie radę. I tego bym chciał, żeby to wróciło. Normalna polityka ciepłej wody w kranie, bo dawaliśmy sobie za pana radę.
Gdańsk nisko reklamowało Muzeum II Wojny Światowej w toaletach. To ogromna pomyłka, tak sprawę komentuje wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. Umieszczenie plakatów nie było konsultowane z dyrekcją muzeum. Przedstawiciele lotniska tłumaczyli, że niczego nie reklamowali. Pokazywali jedynie przyjezdnym, do jakiego pięknego kraju i regionu przyjechali. Jarosław Sellin uważa, że tłumaczenie jest nieodpowiedzialne.
Z tego, co czytałem, akurat te reklamy zachęcające do odwiedzania Muzeum II Wojny Światowej są zainstalowane w toaletach w strefie wylotów, a nie przylotów. Więc naprawdę jest to, podejrzewam, że albo jakaś straszna głupota, a złośliwość.
Premier Mateusz Morawiecki powiedział w Warszawie, że zbrodnia ludobójstwa na Polakach była na Ukrainie podczas Rzezi Wołyńskiej była wyjątkowo barbarzyńska i bestialska. Zapowiedział też starania o ekshumację ofiar ukraińskiej zbrodni.
Ale dlatego też ta obowiązująca przez dziesiątki lat zmowa milczenia musi być przerwana. Dlatego to jest moje zobowiązanie. Nie spocznę, dopóki nie odnajdziemy ostatniego miejsca pochówku wśród pomordowanych z Wołynia i z całych Kresów Wschodnich. Ta rzeczywistość musi zostać w całości odkryta.
Projekt dotyczący wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego, który przyjął rząd, jest dobry dla odbiorców. Nie wiadomo jednak, jak zapisy przyjmie Unia Europejska, mówił w Polskim Radiu Gdańsk Witold Ostand, główny analityk Instytutu Zachodniego do Spraw Bezpieczeństwa i Polityki Energetycznej Niemiec. Projekt przedłuża do końca 2027 roku ochronę taryfową dla odbiorców domowych gazu oraz strategicznych instytucji pożytku publicznego. Witold Ostand ma nadzieję, że Komisja Europejska nie sprzeciwi się tym rozwiązaniom.
Do 2024 roku pierwotnie URE miał przestać zaniżać, bo to jest zaniżanie cen dla konsumentów indywidualnych i te ceny gazu miały być wyrównywane ze przemysłem. Tak? Więc tutaj zobaczymy, co na to Unia Europejska, czy ten termin do 2027 roku jest w tej chwili do utrzymania.
Przedstawiciele opozycji wypowiadali się krytycznie o wybranym na kolejną kadencję prezesie Narodowego Banku Polskiego Adamie Glapińskim. W dość ostrych słowach wypowiedział się w programie Fakty po Faktach poseł Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak.
Przyjadą jacyś silni ludzie i go nie należy, przekonają do tego, że nie jest prezesem Narodowego Banku.
Kabaretowej.
Nie. To jest po prostu sfera jakiegoś elementarnego ładu w państwie. Gdy wygramy wybory, premier Tusk tak zdecyduje, nadejdzie taki dzień, że prezes Glapiński przestanie być prezesem NBP. To jest kwestia jakiegoś elementarnego ładu w państwie.
Studio Polityka.
O tym, jak Donald Tusk i Tomasz Siemoniak traktują demokrację i demokratyczne procedury, porozmawiamy w tym programie. Może jak traktują, no widać jak do nich podchodzą, czyli po prostu mają zamiar je łamać, nawołują do łamania i zapowiadają to łamanie, ale najpierw porozmawiamy o Wołyniu i o powtórzonej uroczystości składania kwiatów w Gdańsku, w rocznicę Rzezi Wołyńskiej. Co się stało? Pytanie do redaktora Marka Formeli, który uczestniczył w dniu rocznicy Rzezi Wołyńskiej, w dniu, kiedy w samą rocznicę i składał kwiaty. Dlaczego drugi raz te kwiaty były składane? Co się stało?
11 lipca było kilka uroczystości pod pomnikiem ofiar rzezi wołyńskiej. Składała grupa obywateli tworzących nowe Stowarzyszenie Suweren. Była organizowana uroczystość przez władze wojewódzkie, Instytut Pamięci Narodowej. Pod wieczór kwiaty składało Stowarzyszenie Godność. Były wieńce od wojewody, od konsula ukraińskiego. No to jest dziwny moment w mieście wolności i tolerancji, że o 6 rano w środę te kwiaty są znienacka, no chciałoby się powiedzieć pod osłoną nocy, chociaż to już brzask jest, usuwane. Oficjalny pobud podany przez rzeczniczkę wskazuje na zły stan kwiatów, tak. Uwiąt tych kwiatów. No, mamy do czynienia z jakąś żenującą manifestacją. Ja nie sądzę, znając kierownictwo Zarządu Dróg i Zieleni, żeby ktokolwiek się odważył na własną rękę sięgnąć po taką metodę. I mam wrażenie, że ta sprawa w wymiarze odpowiedzialności społecznej i politycznej obejmuje władze Gdańska. To wyjaśnienie mieszkańcom Gdańska powinni złożyć zarządzający naszą niedużą gminą nad Motławą. Ten spektakl był nieodpowiedzialny, niepotrzebny i tak naprawdę niespójny historycznie.
Konsul ukraiński składał kwiaty. Czy także tłumaczenia, no właśnie chyba to nie jest zbyt dyplomatyczne, parlamentarne, żeby usuwać kwiaty kogokolwiek, szczególnie konsula ukraińskiego.
A właściwie nie chcę, ale też chcę być złośliwy, bo jeżeli usuwa się kwiaty złożone przez różne organizacje obywatelskie, padają tam ważne słowa, na przykład pani Grabarek Bartoszewicz powiedziała jednak o tym, że nie powinniśmy w tak ważnym i trudnym momencie historii relacji polsko-ukraińskich przeoczyć tego, co było złe, i wymaga, żeby rząd polski w tej sprawie stanął na wysokości zadania, co jak wynika z wypowiedzi premiera Morawieckiego i Karola Nawrockiego. Obawa ta wydaje się być na razie nieco na wyrost, ale nigdy nie dość uwrażliwiania rządzących. No to jeżeli te kwiaty tak raniły, ten bałagan ranił oczy pani prezydent i ranił jej duszę i ciało, to dlaczego bałagan w świetniku, który ma pod domem, akceptuje codziennie?
Andrzej Potocki, jaką ma opinię w tej sprawie? Czy podziela opinię Marka Formeli?
Tak, podzielam opinię Marka Formeli. Jeszcze chciałem dodać, bo też tak się zastanawiamy, jaki sens miała cała ta akcja z zabieraniem nocą kwiatów spod pomnika.
Trudno się doszukać tego sensu.
W Wołyńskiej, tak, rzeczywiście, to jest, ja mam z tym pewien problem. Rozmawiałem osobiście z panią prezydent, która za to ponosi jak gdyby taką polityczną odpowiedzialność. W związku z tym nie znam do końca jej stanowiska, poza oficjalnym, które przypomina mi stanowisko władz w czasie, kiedy trwały demonstracje jako oznakę żałoby po katastrofie smoleńskiej i w Warszawie pod Pałacem Prezydenckim. Było tysiące zniczy zapalonych, tysiące kwiatów leżało i tam w pewnym momencie też władze miasta z przeciwnej opcji politycznej nakazały błyskawiczne uprzątnięcie tychże zniczy i wiązanek kwiatów. I ten dokładnie tłumaczyły się w ten sam sposób, że to jest kwestia po prostu pilnowania porządku na tym terenie, a de facto chodziło o to, żeby zlikwidować pewien symbol. I podejrzewam, że również te ukryte motywy, no bo co to za pomysł w ogóle jest, żeby posyłać tam ekipy oczyszczające w środku nocy, żeby likwidować kwiaty. No musi na tym stać jakaś
no, idea. Oficjalne wieńce też.
No i wieńce. Jakaś idea
polityczna. Między innymi oficjalnej delegacji strony ukraińskiej.
Nie wiem, ja tego kompletnie nie rozumiem. To jest jakiś absurd. Ja bym rozumiał, gdyby to uderzało w interesy niemieckie. Jak wiadomo, pani prezydent i władze Gdańska są bardzo proniemieckie. To jeszcze bym sobie to jakoś mógł wytłumaczyć. Ale tutaj w sytuacji, kiedy jest sprawa, kiedy sam konsul ukraiński, co jest też swojego rodzaju ewenementem i wartym podkreślenia.
Pierwszy raz to zrobił.
Pierwszy raz to zrobił, podobnie zresztą jak ambasador pod pomnikiem. Warszawskim.
To są bardzo ważne jakby no, akty, które no, można powiedzieć wpływają na stan relacji kontaktów polsko-ukraińskich i właśnie tym bardziej trudno znaleźć ten sens.
Być może w ratuszu gdańskim pani prezydent nie wiedziała w ogóle o całej sprawie, a działa tam jakaś ukryta komórka wywiadu rosyjskiego.
No komórka w cudzysłowie, historyczna, no to jest taki przedstawiciel,
albo
pała do tego przedstawiciela Marek Formela.
Albo po prostu wiceprezydent Grzelak, albo wiceprezydent, albo towarzystwo poszło, towarzystwo w ratuszu poszło za radą wiceprezydenta Grzelaka, który kiedyś twierdził, że było złe słowo Niemca przeciwko Polakowi, złe słowo Polaka przeciwko Niemcowi, to był pretekst do wojny, a teraz być może analogicznie jest, że było złe słowo Ukraińca przeciwko Rosjanom, złe słowo Rosjan przeciwko Ukraińcom, w związku z tym trzeba te kwiaty zlikwidować, żeby nie było tej nienawiści.
Jeszcze Marek Formela, złe kwiaty. Widzi pan redaktor jakiś sens tych działań?
Podtrzymuję mój pogląd, że jest to niespójne historycznie. Trudno cokolwiek więcej po tym, co już Andrzej uzupełnił, dodać. No jest właśnie tylko pytanie, dlaczego władze Gdańska nie stały jako pierwsze, nie składały tych kwiatów jako pierwsze. No, czy tylko dlatego, że ten pomnik znajduje się w miejscu nieodległym od Bazyliki Świętej Brygidy? Czy może chodzi o to, że toczy się ciągle jakaś w tym miejscu walka nie o pamięć ofiar rzezi wołyńskiej, tylko spór o rolę i miejsce prałata Jankowskiego w gdańskim pejzażu. No jest to sytuacja całkowicie zagadkowa i niezrozumiała.
No może władze Gdańskie odpowiedzą i na to pytanie, które zadał pan redaktor Marek Formela.
Jeszcze ja bym nawiązał do słów Marka Formeli o tym, że pani prezydent miast skupiać się na porządkowaniu pomnika wołyńskiego. Lepiej, żeby zabrała się za własne podwórko. Ja rozumiem, że to by było, że to by było jakieś takie delikatne, powiedzmy sobie, nadużycie, gdyby tam posłała służby miejskie, ale ja pani prezydent obiecuję, że my jako dziennikarze złego słowa nie powiemy, albowiem naprawdę, jeżeli prezydent Gdańska na swoim podwórku ma taki porządek, z którym nikt nie jest w stanie zrobić
porządku,
to jest po prostu wstyd dla urzędu, dla pani prezydent. I niech przymkniemy oko na to, niech pośle dzisiaj w nocy te służby, niech zrobią tam z tym, jak napisali w mediach gdańskich, chlewem porządek.
Może jakiś sobotnik?
No zapisujemy się.
Ale z panią prezydent w roli głównej.
Oczywiście. Dobra, panowie, to temat Gdańsk mamy za sobą, a teraz przejdźmy do najważniejszego tematu dzisiejszej naszej audycji, czyli Komisja Europejska i kolejny jej raport. Zarzucone jest Polsce, następujące rzeczy są zarzucone Polsce. Nie pomagamy Ukraińcom w sposób wystarczający. Mamy bałagan na granicy polsko-białoruskiej. Dziennikarze są bici podczas demonstracji, są ofiarami polskich służb. I w dodatku jeszcze Komisja Europejska nagle zaczęła się domagać rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Ja sprawdziłem wcześniej, czy mieliśmy wcześniej połączone funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. I oczywiście mieliśmy. Całe dwudziestolecie międzywojenne to były połączone funkcje. Kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, także były połączone funkcje. Nawet Donald Tusk był przez 3 dni jednocześnie ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, kiedy odwoływał poprzednika, czyli chociażby Zbigniewa Ćwiąkalskiego, wtedy on sam premier Tusk przejął tę funkcję. Jak oceniacie takie działania Komisji Europejskiej, znowu atakującego Polskę, ale już chyba w sposób absolutnie absurdalny i na oślep? Andrzej Potocki.
no już pomijam fakt skandalu, który, do którego dopuściła się tym raportem Komisja Europejska. To jest jakiś w ogóle kompletny steks bzdur, jakiś bełkot. Można na przykład sobie tutaj porównać to, co napisała komisja o krytyce muru na granicy z Białorusią, a stan rzeczywisty. Już pomijam takie drobiazgi, jak to, że po stronie białoruskiej jest potężny mur, potężny płot kolczasty, drut kolczasty czasów sowieckich i tam się mysz nie prześliźnie. W związku z tym, tak gdyby takie uzupełnienie. Ale co? Czy komisja... tam jeszcze w tym raporcie, dodam, była bardzo ważna rzecz. Mianowicie krytyka władz polskich za złą pomoc udzielaną Ukraińcom.
No
to jest po prostu, to się po prostu w głowie nie mieści. W związku z tym już nie będę wyliczał tych absurdów, które w tym raporcie miały miejsce, tylko skupię się na konkluzjach. No wynika z tego wyraźnie, że Komisja Europejska wyraźnie atakuje polski rząd poniżej pasa, można powiedzieć, bowiem używa argumentów absolutnie kłamliwych. Pytanie po co? No odpowiedź jest prosta. Prawdopodobnie dlatego, że w ten sposób wspiera operację Donalda Tuska przejęcia władzy w Polsce i Komisja Europejska doskonale wie, że póki rządzi rząd prawicowy, Puty Berlin ma pewne problemy z realizacją swoich.
Ale który Polak uwierzy w to, że nie pomagamy Ukraińcom?
Ale żaden nie uwierzy. To no nie o to chodzi, że ktoś uwierzy. To o to chodzi, żeby Komisja Europejska popisała się przed większą częścią Parlamentu Europejskiego, który jest wrogiem polskiego rządu i na każdym kroku to podkreśla, oraz przed polską opozycją, którą de facto w ten sposób jak gdyby wspiera, bowiem przecież to nigdzie indziej, a na polskiej opozycji były słynne akcje Sterczewskiego a la Benny Hill, kiedy on tam biegał po granicy z tymi torbami.
Chyba był trzeźwy wtedy.
Inteligentne inaczej.
Bez roweru.
Posłanki Jachiry. Inteligentne inaczej posłanki Jachiry. I kilku takich wypowiedzi pani Ochojskiej, która pomyliła rzeczywistość ze swoimi ideologicznymi rojeniami. I to jest praktycznie rzecz biorąc takie jak gdyby na tym samym poziomie, dodajmy, wsparcie polskiej opozycji, pokazanie Parlamentowi Europejskiemu. Ja mam nadzieję, że to właśnie być może o to chodzi, ale to jest taka cicha nadzieja, żeby ten Parlament Europejski wreszcie odczepił po tak radykalnym stanowisku Komisji Europejskiej, a my i tak, że tak powiem, zrobimy swoje, bo często się to w Unii Europejskiej zdarzało, że mówili co innego, robili co innego. I tutaj też być może w związku z tym, że Polska ma dostać KPO, Komisja Europejska, no mówię, ale to jest taki bardzo optymistyczny scenariusz, mało prawdopodobny, popisuje się przed Parlamentem Europejskim i polską opozycją, jak potrafi i przed Werą Jurową również, która tam ma takie pojęcie o polskim prawodawstwie, chyba ma większe pojęcie o tym klubie, który prowadziła kiedyś, klub o kawiarni, czy tam jakiejś świetlicy w swoim rodzinnym miasteczku w Czechach, niż ona o tym, co jest naprawdę w polskiej konstytucji, w polskim prawie. Ale to, że tak powiem, no mam cichą nadzieję, że to jest taka odpowiedź na te ataki ze strony Parlamentu Europejskiego, żeby się wreszcie od nich opędzili i zrobiona w taki właśnie radykalny sposób, wręcz nawet popisowy, że wszystko od A do Z jest po prostu bezczelnym kłamstwem. Bo aż mi się wierzyć nie chce, żeby posłowie Unii, żeby komisja, żeby komisarze, czyli Komisja Europejska miała takie widzenie świata, ale być może tak jest.
Komentując ten raport i odnosząc się do osoby Wiery Jurowej, poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Kaleta powiedział tak: jeszcze niech ta pani każe nam chodzić w jakichś tęczowych sukienkach. Tak mówił na antenie Polskiego Radia 24 w rozmowie z Krzysztofem Świtkiem, też naszym stałym gościem. A jak ocenia tę sprawę sprawę tego raportu Marek Formela.
Czy to wbrew temu, co mówił, że Potocki nie prowadzi do tego, żeby zablokować nam pieniądze z KPO?
No ja właśnie to chciałem powiedzieć, że do tych kilkuset kamieni milowych niezwykle łatwo...
Doszło sześć nowych.
Doszło kilka nowych. Komisja Europejska nie czuje się skrępowana i stara się zrealizować taką wykładnię ostatniego spotkania Europejskiej Partii Ludowej, podczas którego Donald Tusk został zastąpiony przez Manfreda Webera, a frau Ursula von der Leyen zapowiedziała, że chcemy cię tutaj, drogi Donaldzie...
Czekamy na ciebie, kiedy będziesz premierem.
Witać jako premiera. I moim zdaniem Komisja Europejska, część polityków, zwłaszcza ta związana z EPL-em, w sposób niezwykle intensywny uczestniczy w wewnętrznej polityce polskiej. I tak to należy interpretować. Przywołam jeszcze opinię pani sędzi Anny Dalkowskiej, byłej wiceminister sprawiedliwości, dzisiaj w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, która po raz kolejny zwróciła uwagę na elementarne podstawy polskiego porządku prawnego, który nie przewidywał przekazania kompetencji w zakresie wymiaru sprawiedliwości jakimkolwiek instytucjom europejskim, a tryb, ustrój, sposób postępowania przed polskimi sądami, w tym organizacja wymiaru sprawiedliwości, należą do kompetencji Sejmu.
Ale tego nie chce słuchać Komisja Europejska i wydaje cały czas nowe, bardzo ciekawe zalecenia, z którymi się nie zgadzamy, ale one są i zobaczymy, co zrobi, jak odpowie na to rząd. Zapraszam na przerwę, a po przerwie porozmawiamy o tym, jak Donald Tusk wraz z absolwentem szkoły KGB postanowili usunąć prezesa Narodowego Banku Polskiego.
Studio Polityka.
Witam po przerwie. Piotr Kubiak,
Jarosław Popek,
Marek Formela i Andrzej Potocki są w studio. Będziemy dalej komentować i omawiać to, co najważniejsze było w ubiegłym tygodniu i co może być bardzo ważne w kolejnych nadchodzących tygodniach. Przed przerwą zapowiedziałem omówienie tematu związanego z działaniami Donalda Tuska, który, jak twierdzi gro polityków, analityków, obserwatorów sceny politycznej, proponuje niedemokratyczne rozwiązanie. Chce usuwać, sugeruje usuwanie siłą ze stanowiska prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Zarzuca brak skuteczności i brak w ogóle jakiejkolwiek wizji na walkę z inflacją. Zarzuca też to, że oczywiście sam prezes jest sprawcą tejże wysokiej inflacji, mimo tego, że na całym świecie tak naprawdę inflacja jest bardzo wysoka. W niektórych krajach osiąga 70%, w państwach Unii Europejskiej 20%, a Charles Michel, szef Rady Europejskiej, mówi jasno i wprost, że to wojna jest powodem tej inflacji. Tak mówi między innymi właśnie Charles Michel, ale również Joe Biden mówi o wojnie. Ale według Donalda Tuska i polityków Platformy Obywatelskiej za wszystko jest winne PiS. To już słyszeliśmy, słuchaliśmy, wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat między innymi w naszym programie. Teraz do tego wszystkiego doszła ciekawa opinia członka Platformy Obywatelskiej oraz absolwenta szkoły KGB. No i Donald Tusk korzysta z opinii. Chodzi o usunięcie Adama Glapińskiego. Trochę stanowisko zmiękczył Donald Tusk. Jak panowie podchodzą w ogóle do tej całej sprawy, czyli tych tak naprawdę niedemokratycznych nawoływań, sugestii do balania kogoś, wyciągania kogoś, przekonywania,
wyprowadzania,
przyjdą silni ludzie, zrobią co trzeba, to aż Siemoniak, który później wypiera się słów swoich, a jeszcze padają słowa oczywiście o tym, że wyprowadzać też trzeba sędziów. Marek Formela.
No mamy jakiegoś nowego herszta na mapie politycznej.
Niektórzy mówili Polski. Führer również o Donaldzie Tusku.
No tak, w tym pięknym przekazie. Donald Tusk ujawnia zupełnie nowe oblicze, herszta podwórkowej bandy politycznej, która postanowiła opanować podwórko, własne podwórko, które uważa za własne, metodami, które wydają mu się stosowne, moralne i etyczne. No i w ten sposób mamy do czynienia z dewaluacją Tuska jako polityka, dla którego demokracja jest wartością najwyższą. To nie jest przypadkowa retoryka. Tych sformułowań było kilka w tym środowisku. Cieszy mnie taka gorliwość pana ministra Siemoniaka, który stara się nie spóźniać za światłymi pomysłami swojego szefa i ubogaca nam metody politycznej walki. No, to już tak na marginesie chciałem powiedzieć, że pan Tomasz Siemoniak, który był ministrem obrony narodowej, był szefem pierwszego programu Telewizji Polskiej. Jeżeli Donald Tusk mówi o odpolitycznieniu Telewizji Polskiej, to ja uważam, że Tomasz Siemoniak jest właśnie idealnym kandydatem, który mógłby taką telewizją publiczną kierować. No tacy ludzie...
Nie będzie miał czym kierować, przecież będą likwidować telewizję publiczną.
Ale będzie tworzył nową, obiektywną, suwerenną telewizję.
Wszystkich wyprowadzą. Wszyscy zostaną wcześniej wyprowadzeni.
Niektórzy mówią, że ta gorliwość związana jest z tym lapsem, który wymierzył Donald Tusk Siemoniakowi, kiedy ten się udał nieopatrznie na imprezę okolicznościową do redaktora Mazurka. Ale rzeczywiście jest jakieś dziwne ukąszenie, zainfekowało środowisko liderów Platformy Obywatelskiej, którzy w tej chwili w sposób ciągły zapowiadają sięgnięcie do metod niedemokratycznych, autorytarnych, choć na sztandarach mają demokrację, wolność, równość i braterstwo.
To teraz o ekspercie. Tutaj będzie pytanie kierowane do Andrzeja Potockiego, ale najpierw zacytuję kilka zdań kilka faktów z życiorysu Stanisława Hoca, który jest jednym z autorów ekspertyzy, na którą powołuje się Donald Tusk, mówiąc o tym, że Adam Glapiński jest nielegalnie wybrany. Stanisław Hoc studia habilitacyjne kończył w Wyższej Szkole KGB w Moskwie. Trafił tam z trzeciego Wydziału Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Białymstoku, gdzie do stycznia 1977 roku pracował jako inspektor. Karierę zawodową rozpoczął w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Polu w 1969 roku. Był wykładowcą w Wyższej Szkole Oficerskiej imienia Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie, a po powrocie z Moskwy w 1983 roku pracował w Departamencie II MSW, gdzie zajmował się pracami przy budowie sieci agenturalnej kontrwywiadu. Również po 1989 kontynuował karierę i był m.in. zastępcą szefa zarządu kontrwywiadu UOP Konstantego Miodowicza. Andrzej Potocki. To jest wybitny ekspert
Pozazdrościć tylko takiej kariery po prostu, a Donaldowi Tuskowi należy pozazdrościć świetnej ręki do doboru ekspertów. On kiedyś jeszcze przed wyjazdem do Brukseli też popisywał się różnymi ekspertyzami, ale po powrocie jednak widać uczynił wielki krok naprzód, powołując się na ekspertyzę celem usunięcia oczywiście profesora Glapińskiego z urzędu, demokratycznie, zgodnie z zasadami wybranymi. Przypomnijmy, chodzi po prostu o to, że prezes Glapiński został wybrany na drugą kadencję, a według Donalda Tuska to już jest trzecia kadencja, bowiem Donald Tusk i jego dwóch ekspertów liczy pobyt w Radzie Polityki Pieniężnej za kolejną kadencję prezesa NBP. To jest absolutnie niezgodne z prawem, ale jeżeli się jako ekspertów dobiera doktora habilitowanego Bogusława Uliasza, byłego ministra sportu w rządzie PO, czyli de facto podwładnego Tuska, a tak naprawdę to Ewy Kopacz, ale jedno i to samo przecież, w każdym razie jedna ekipa, a drugim ekspertem, że tak powiem, no już tym głównym ekspertem staje się profesor Stanisław Hoc, który to habilitację robił, co ciekawe, habilitację robił w Moskwie na studiach Komitetu KGB. No to mamy komplet doboru ekspertów i rzeczywiście ci eksperci są bardzo wiarygodni, tak jak wiarygodne jest KGB i po prostu na miejscu Donalda Tuska ja bym się poważnie zastanowił w ogóle nad tym, co ja robię, bowiem jeżeli już mówi się o ekspertach, no to można dobrać sobie takich ekspertów, którzy rzeczywiście powiedzą to, co
ale
ja chcę.
Ale opinię możesz dobrać każdą.
Opinię
zamówić.
Mogę dobrać każdą, ale po co akurat dobierać KGB? To świadczy o jakimś takim stosunku lekceważącym do inteligencji odbiorcy, nie mówiąc już o przeciwnikach politycznych, ale to jest cały Donald Tusk i podobnie zresztą Tomasz Siemoniak, który razem z Donaldem Tuskiem chcieli usuwać prezesa Glapińskiego, wsadzając silnych ludzi. Ja rozumiem, że tym ekspertem od wyprowadzania
Pruszkowa czy Zwołomina może jakieś resztki, takie pytania
nie, tam
zostawiamy.
Jest lepszy ekspert. Tam taki, pamiętacie tego farmazona, ochroniarza, który wymyślał od najgorszych i ma z tego powodu, czy miał sprawę sądową, taki tam lokalny łódzki rozrabiaka, to ja podejrzewam, że to może być ta ekipa tych ekspertów od farmazona, która będzie wywlekała profesora Glapińskiego z demokratycznie wybranego urzędu. Czyli mamy pięć. Farmazon i profesor Stanisław Hoc z KGB i z bezpieki. To są ludzie Donalda Tuska i Tomasza Siemoniaka, którzy chcą przejąć władzę w Polsce. Tylko tak woli ścisłości, żebyście wiedzieli, na kogo głosujecie.
Będzie kandydatem na przykład na szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Taka kariera bogata.
Ten kot, tak? W przypadku przejęcia władzy przez PO prawdopodobnie będzie ministrem spraw wewnętrznych. Albo bowiem ma odpowiednie kompetencje, bowiem nie tylko zjebał w Polsce, ale także w Moskwie. W związku z tym będzie tłumaczenie, że zna taktykę przeciwnika.
Może zastąpi prezesa Glapińskiego. Prezesa
Glapińskiego bezpieczeństwa, a potem
dobrze,
w łopie.
Ale przejdźmy
zwracam uwagę tylko właśnie na ten zbiór ekspertów, że w tym gronie nie ma na przykład Donaldowi Tuskowi nie chciał podać ręki, nie wiem, profesor Rzepliński. Jest kilku konstytucjonalistów sprzyjających Platformie. Żaden z nich o uznanym nazwisku nie złożył podpisu pod tak bałamutnym punktem widzenia.
No właśnie, to bardzo zastanawiające. Jak to się stało?
Ostrożność procesowa.
Będziemy na pewno na ten temat rozmawiać, ale teraz przejdźmy
może
jeszcze.
Nie wierzą, że PO wygra wybory, a potem mogą być kłopoty z
ja
tego
myślę,
powodu.
Że każdy, kto traktuje konstytucję w miarę poważnie, jak usłyszał w Radomiu, że Donald Tusk zamierza w ciągu kilku dni wyeksportować prezesa Narodowego Banku Polskiego z gabinetu, niezależnie od okoliczności, i daję wam na to słowo, mówił do otumanionych działaczy Platformy Obywatelskiej, co na zbiorowych spotkaniach się często zdarza, to poważny prawnik ogłasza w tym momencie przerwę w wykonywaniu zawodów i nie pisze opinii zawodu i nie pisze opinii.
No dlatego być może są eksperci, jacy są. Przejdźmy teraz do spraw związanych z wojną. Andrzej Potocki na pewno szczegóły militarnych działań Ukraińców, ale zostawmy to na chwilę przynajmniej. Zastanówmy się nad tym, czy Rosja chce dostarczać jeszcze gaz do Niemiec. Czy chce Niemcy... Przed chwilą właśnie widzieliśmy taki pasek na ekranie jednego z telewizorów, które mamy. Trwa remont rurociągu Nord Stream 1. Niemcy obawiają się o dostawy gazu. Czy pytanie związane z tym wszystkim...
Z niepokojem
bardzo patrzą na tę przerwę, bo obawiają się, że Rosja w ogóle odetnie im dostawy gazu. Ale już jest pomysł. Zrodził się w głowie Manfreda Webera, następcy Donalda Tuska na stanowisku szefa Europejskiej Partii Ludowej. Słynnej partii i znanej z wielu właśnie niesamowitych chce zobowiązać kraje Unii Europejskiej do dostarczania gazu Niemcom, które swojego gazu by nie miały. Czy to jest dobry pomysł? Czy Polacy powinni przystać na te propozycje? Czy mamy dostarczać Niemcom gaz w momencie, kiedy oni nie będą go mieli? Bo no, chyba sami oczywiście na to zasłużyli. Andrzej Potocki.
Pytanie jest trudne, ale...
Solidarność europejską. Czy
postaram się na nie odpowiedzieć.
Wszystkich państw
Według mojej wiedzy, i nie tylko mojej wiedzy, my na przykład teraz bierzemy gaz od Niemców. i to jest gaz, to co nam Rosjanie zablokowali, to w jakiś procent naszego gazu, nieduży, ale tam bierzemy od Niemców, żeby uzupełnić zapotrzebowanie naszego rynku, bowiem jesteśmy w Unii Europejskiej i przypominam, to jest gaz rosyjski, nie protestuje ani władza nasza, ani opozycja.
A to samo jest bardzo niewiele.
W związku z tym gazem to trzeba troszeczkę, że tak powiem, delikatniej. I teraz oczywiście skandaliczne to jest to, że Unia Europejska na przykład nakazuje Litwie w ramach pizywania się bandycie Putinowi przepuszczać towary do okręgu Królewieckiego koleją. To jest na przykład skandal. Natomiast rzeczywiście...
Niesamowity skandal.
Potem jest kwestia tej turbiny. Akurat rząd Kanady tą turbinę oddaje Niemcom. To już Niemcy dalej są rozgrywającym z Rosją w kwestii dostarczenia tej turbiny. Pretekst jest taki, że dostarczymy turbinę, jak ruski nam gaz zablokuje. W związku z tym sytuacja jest jasna. No ale wiadomo, że zablokuje, albo nie. Nie ma żadnego znaczenia. Rosjanie robią tak, jak im pasuje i liczą się z nikim, ni z niczym. Czy tę turbinę się dostarczy, czy nie. Jak ma być, tak będzie. Natomiast jedno jest pewne, że Niemcy się muszą liczyć z kłopotami. I może być tak, że ruski gaz do Europy Zachodniej dokręci na amen przed zimą i z tym się Niemcy liczą i stąd te apele o pomoc. No jesteśmy w Unii Europejskiej, tylko że nasza sytuacja jest następująca. Jeżeli my będziemy mieli działający rurociąg pipeline, czyli to będzie w pierwszej fazie około 8 miliardów litrów
metrów sześciennych,
tak, czy
metrów sześciennych,
przepraszam. Do tona. Miesięcznie, przepraszam, rocznie, dobrze, to jest 8 miliardów rocznie, taki będzie przesył, docelowo 10 miliardów, to my musimy zobaczyć tak, siebie, Litwę, a przede wszystkim państwa, te, które graniczą z Ukrainą i z którymi mamy dosyć ważne zobowiązania, właśnie budowane na mocy tego, że będziemy mieli tę rurę z Norwegii. Do tego dochodzą Czechy, prawdopodobnie Łacja. W związku z tym, okej, jeżeli starczy dla Niemców, jestem za tym, żeby Niemcom ten gaz dostarczać, bowiem to jest po prostu...
Może to jest płaszczyzna, może jest płaszczyzna do negocjacji, panie redaktorze, bo możemy...
To jest inna historia,
mówiliśmy
o tym, czy dostarczać, czy nie.
Reparacje, dostarczymy, ale spełnijcie nasze postulaty o reparacje
wojenne. To jest chyba logiczne, tam reparacje wojenne to daleka droga, niech chociaż odejdą, niech chociaż się odciął z tymi kretyńskimi w Unii Europejskiej żądaniami o praworządność. No przecież to jest jakiś absurd. Jeżeli mamy, panowie Niemcy, jeżeli mamy wam dawać gaz, nie ma żadnej sprawy, jak nam styknie, jak nam starczy, to wam ten gaz damy, ale proszę bardzo, w zamian za to prosimy to i to.
Panowie redaktorzy, zatem jeszcze Mark Formela, słowo o tym, bo musimy wrócić do Gdańska.
Tak, Niemcy są w tej chwili przerażeni. Prasa niemiecka nawet dzisiaj pisze o tym, że gaz dla odbiorców indywidualnych może podrożyć jeszcze tej jesieni trzykrotnie. Eksperci z kolei rynku energii uważają, że jakakolwiek ucieczka od energetyki jądrowej opartej o węgiel jest obecnie niemożliwa. Z odnawialnych źródeł energii Niemcy uzyskują około 40% zaopatrzenia, ale bezpośrednio na rynku energetycznym oznacza to udział na poziomie 8%, więc na tym polega ta w tej chwili głęboka nerwowość polityków niemieckich i ta próba uzyskania też koncesji w relacjach z Polską. Andrzej...
No i comeback do węgla teraz.
Tak. Zresztą słusznie, Andrzej, zauważyłeś, że no to jest nowa sytuacja, którą Polska powinna w swojej polityce w obszarze Unii Europejskiej, tych nowych postulatów, żądań, roszczeń, umiejętnie dyskontować.
Kamienie milowe mogą zniknąć?
Kamyczki.
Pozostaną kamyczki. Dobrze, to z Niemiec wracamy i lądujemy bezpośrednio na gdańskim lotnisku. I o tym Jarek Chłopek.
No właśnie, to przede wszystkim tu Marek Formela powinien o tym mówić i zaraz będzie o tym mówił, bo Gazeta Gdańska ujawniła kilka dni temu, że w toalecie, w hali wylotów, to jest bardzo ważne,
w hali, nowej części lotniska.
W hali wylotów, nowej części lotniska, było zachęcenie do odwiedzenia Muzeum II Wojny Światowej. Jak już tu mówiliśmy na naszej antenie, nie ma w tym, tak naprawdę nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że to zachęcenie umieszczone zostało w toalecie i bez zgody dyrekcji Muzeum II Wojny Światowej. Marek Formela.
No, pomijając już wszystkie okoliczności opisane w kodeksie etyki reklamy, no to wydaje się oczywistą sprawą, że posługując się nie swoją nazwą, nie swoją firmą, należy sięgnąć po zdanie właścicieli marki, czyli dyrekcji Muzeum II Wojny Światowej. Kontekst, w którym umieszczono tą reklamę, informację, zachętę, nijak ma się do miejsca, do znaczenia społecznego, historycznego Muzeum II Wojny Światowej, które jest świadectwem martyrologii narodów europejskich, martyrologii narodu polskiego. Komuś zabrakło najwyraźniej wyobraźni, możliwości i wyobraźni. No, miło mi powiedzieć, że akcja resocjalizacyjna prowadzona przez Radio Gdańsk i naszą gazetę się powiodła i mam wrażenie, że jeżeli prezes Kłoskowski...
Bardzo szybko,
bo rozmawialiśmy o tym we wtorek do południa, we wtorek wieczorem drzwi w toalecie były już zamalowane, reklama zniknęła, więc być może prezes Tomasz Kłoskowski mógłby w tym samym trybie pomóc pani prezydent Dulkiewicz uporządkować śmietnik w centrum Gdańska. No, byłby to jak dobry przykład lideru gdańskiego życia społeczno-politycznego dla pozostałych obywateli.
No tak, Andrzej Potocki jeszcze.
Właśnie, śmietnik w centrum Gdańska jedno, ale ja mimo wszystko...
Dziki w centrum miasta jeszcze są.
O dzikach to tam wiadomo, no, już się dziki pojawiły nawet pod halą targową. Tam na śmietnikach widziano lochę, tak, która tam wyżerała, zajadało się jakiś tam dodatkowy lunch, na lunch przyszła do centrum, bo na to ich władze miasta pozwalają, w związku z tym dziki o co chcą. No ale ja bym zaczął przede wszystkim, wrócę, bo mi to naprawdę boli to, że u pani prezydent na podwórku nikt nie chce przyjechać, tam żadna ekipa i zrobić porządku z tym chlewikiem. Przyjdą tam dziki, będzie problem. Nie,
Trochę porządku zrobili tym dziennikarze i pracownicy z gdańskiej strefy prestiżu.
Dali przykład, można tak to nazwać.
Problemy z parkowaniem są.
Owszem, tak, ale jeszcze wracając...
Króciutko, panie redaktorze, bo jeszcze chcemy odwiedzić Sopot.
Wracając do tematu tej reklamy, w cudzysłowie oczywiście, Muzeum II Wojny Światowej, to dodajmy, że ona była w hali wylotów. Także tłumaczenie, że przyjeżdżają goście, idą do toalety,
pozostaje,
i poczytają, jest absolutnie bzdurą. Tak, raczej jest, to był brak empatii w stosunku do patriotycznych i do...
Zostaje zaproszenie rzecznika do toalety.
Dobrze, mamy półtorej minuty, ale zapowiedziałem, że wrócimy jeszcze do Sopotu. Tak więc, Marek Formela, co się stało w Sopocie z kurtami tenisowymi?
No dobiegł końca blisko 7-letni konflikt, właściwie operacja specjalna, którą prezydent Karnowski rozpoczął z Sopockim Klubem Tenisowym, z władzami stowarzyszenia, którego nie lubił i których władz nie lubił. Przegrał wszystkie procesy, protesty. Sąd apelacyjny w swoim orzeczeniu uznał w uzasadnieniu, że łamał prawo, nie wydając dokumentów. No więc jeżeli jest to rzeczywiście tak sformułowane, to uważam, że władze SKT powinny pozwać prezydenta Karnowskiego. Nadto komunikat, który się ukazał na stronach sopockich, dezinformuje opinię publiczną w Sopocie, że dochodzi do siłowego przejęcia kortów przez prezesa, który został skazany za działanie na szkole klubu. Otóż nie dochodzi do żadnego siłowego przejęcia. Za przejęciem kortów, przywróceniem posiadania kortów stoją orzeczenia Sądu Najwyższego, Sądu Apelacyjnego, a na prezesie nie ciążą żadne wyroki.
I na pewno jeszcze będziemy na ten temat rozmawiać. Bardzo dziękuję za udział w programie. Marek Formela, Andrzej Potocki.
Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję bardzo, miłego
weekendu. Jarosław Popek,
Piotr Kubiak i zapraszamy za tydzień.